Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studio wyjątkowy gość.
O, lekka przesada, wyjątkowy. Zwykły Marek ze Słupska, wolontariusz w Fundacji Salvatti.
No to nie wiem, czy to takie zwykłe, bo niewiele osób decyduje się na tego typu wolontariat.
No pewno tak, pewno różne przesłanki są, różne przemyślenia. U mnie może takim punktem zwrotnym był, no nie ma się czym chwalić, ale rozpad związku po 30 latach i w tym momencie, no, że tak powiem, jest rewolucja w głowie, różne przemyślenia. No i jednym takim z przemyśleń było to, żeby może się zaangażować w jakąś pomoc, może jeszcze coś jest do zrobienia, może już nie psujmy, tylko naprawiajmy. No i w tym kierunku pójść, prawda?
I udało się naprawić?
No, wydaje mi się, że jakaś kropelka, jakieś ziarenko zostało włożone. Także no, potrzeb jest tam mnóstwo, tak?
No właśnie, bo my tak mówimy trochę dookoła, nie powiedzieliśmy o tym, że pan pojechał do Tanzanii. Do Tanzanii. I ja bym chciała, żeby przypomniał pan jeszcze słuchaczom, bo zmiany w życiu oczywiście to jest ważne, to jest punkt zwrotny najczęściej dla każdego z nas, ale dlaczego Tanzania? Co trzeba zrobić, żeby móc pojechać na taki wolontariat? Bo to raczej nie odbywa się w sposób taki, że pakujemy plecak, mówimy, dobra, to ja jadę, niech się dzieje, co chcę, zobaczymy, co wyniknie już na miejscu.
Nie, na pewno nie. Droga jest dosyć długa, bo żeby zostać wolontariuszem, no trzeba przejść pewnego typu szkolenie, instruktaże. U mnie to wyglądało w ten sposób, że no, natrafiłem na Fundację Salvatti z Warszawy, która jakby nie ma ograniczeń wiekowych. Ja już mam swoje lata, dokładnie 57 rok i większość fundacji ma pewne ograniczenia i 30 parę chyba, nawet maksymalnie do 40.
A z czego to wynika?
Nie wiem, z czego z tego wynika, z jakichś ich indywidualnych przemyśleń, ale mi się wydaje, że to się nie sprawdza, no bo ludzie doświadczeni życiowo jednak chyba mają coś do przekazania i coś do zrobienia i może więcej.
No młody jedzie po to, żeby się nauczyć.
No tak.
Ten bardziej dojrzały i dorosły po to, żeby trochę tej swojej wiedzy i mądrości
właśnie dlatego
przekazać.
Ciężko było mi to zrozumieć, ale fajnie, że trafiłem na tą Fundację Salvatti, która jakby tych ograniczeń nie miała. No i jak złapałem kontakt, to no, okazało się, że to też nie jest tak, że deklaruję się i od razu dostaję bilet, dziękuję, jadę, tak?
To nie działa, tak?
To tak nie działa.
To nam wszystkim tak się wydaje, jak w amerykańskich filmach, że człowiek wchodzi i mówi, dobra, to bierzcie mnie, ja idę.
Ale to jest, mogę powiedzieć, że to jest taka dobra strona tego wszystkiego, bo może taki od razu wyjazd ad hoc, tak znienacka, to by wiele osób zaskoczyło. Mhm. A tam jednak do tego się podchodzi jakby profesjonalnie. Jest cykl spotkań, cykl szkoleń, zaprasza się...
A szkolenie jakie? Survival też?
Też, wiedzieć? Między innymi jest survival, ale też i spotkanie na przykład z lekarzem medycyny tropikalnej, tak?
Szczepienia przed wyjazdem,
tak,
oczywiście.
No to jest ważne, tak? Mhm. Wyjeżdżając do Afryki. Też na przykład psycholog, tak? Survival, o czym pani wspomniała. Nawet tak z takich ciekawostek też spotkanie z panem, który zawodowo się para fotografią, tak? To też jakiś element, który jest ważny w takim wyjeździe, żeby jednak relacjonować, udokumentowywać. No to jest wszystko ważne.
Ale pan, panie Marku, podjął decyzję o tym, że jedzie wybierając to konkretne miejsce, czy po prostu znajdując fundację i zdając się jakby na nich i na miejsce, do którego będzie pan
dokładnie
jechał.
Dokładnie tak to wyglądało. Dla mnie jakby droga była otwarta i teraz właśnie też jesteśmy w tej sytuacji, gdzie trwa wojna na Ukrainie, tak? Mhm. I w tym momencie, kiedy ja tam przygotowywałem się do swojego wolontariatu, już zdążyłem jakby swoją osobą wesprzeć się jakby osoby z Ukrainy, tak?
Jeździł pan na Ukrainę?
Tak, byłem z dużym samochodem, z dużą akcją. Byliśmy w Brzuchowice, to jest koło Lwowa. No i tam już jakby tak przecierałem szlaki i docierałem się jako wolontariusz. Byłem jako kierowca tego auta. Warunki były ciężkie, bo to była zima. Auto załadowane po brzegi, ale była taka duża satysfakcja. Też jechaliśmy tam też tak trochę z niepewnym, no nie byliśmy pewni, co nas tam spotka.
No
tak?
Raczej nikt nie wiedział, tak, co się może wydarzyć.
No były też barykady na drogach, byli żołnierze uzbrojeni w broń długą, także no wyglądało to dosyć groźnie.
Na wojnę.
groźnie, ale daliśmy radę, wróciliśmy szczęśliwi. I to był taki pierwszy punkt, który mnie tam spotkał, jeżeli chodzi o wolontariat. Ale potem ten cykl szkoleń, w czasie cyklu szkoleń też rozmawialiśmy na różne tematy tych różnych kierunków, bo Fundacja Salvati współpracuje na przykład z Rwandą, z Wybrzeżem Kości Słoniowej, z Wenezuelą, z Kubą. No i tam gdzieś ludzie sami się deklarują, gdzie ewentualnie by im pasowało. To nie jest tak, że to jest narzucane z góry.
I pan
tak?
wybrał Tanzanię z tego całego...
No to nie tak do końca. Okay. To nie było też takie proste i tak szybko też nie poszło.
Intrygujące.
Bo też stworzyliśmy jakieś, to też było fajne, bo całe te szkolenia była grupa ludzi, 20 parę osób, młodszych, starszych. Stworzyliśmy tam fajną ekipę, która się tam nawzajem wspierała i motywowała, tak? I powiem, że tworzyły się też jakieś drobne grupy, które tam miały ewentualnie swój pomysł na kierunek. No i ja akurat z dwiema koleżankami, które serdecznie pozdrawiam, Izę i Zosię, stworzyliśmy grupę, którą się nazwaliśmy Kubańskie Trio, bo miała być Kuba. No i to kubańskie
to
trio...
To dość przewrotnie to brzmi.
Tak. No i kubańskie trio miało polecieć na Kubę, ale też no, wyszła taka sytuacja, że akurat ksiądz, który prowadzi tą placówkę na Kubie, zrezygnował ze współpracy ze względów materialnych, że trudna sytuacja, że za ciężko i nie chciał brać na siebie jeszcze odpowiedzialności
dodatkowych
brania wolontariuszy. No i wtedy... Zaczęliśmy myśleć i szukać. I ta Tanzania to ogólnie to był kierunek, który pojawił się nagle. On wcześniej nigdy nie był przez Fundację Salvati obsługiwany. I my tam pojechaliśmy jakby jako ludzie, którzy przecierają szlaki, poznają nowy kierunek i nowe otoczenie. No i to też było takie dla nas nowe, no bo osoby, które nas przejmowały, też wcześniej nie miały wolontariuszy.
O, czyli też dla wszystkich, dla nas, zupełnie nowa sytuacja. Tak.
No i na początku trzeba było się docierać, ale każdy dzień...
A trudno było?
No nieraz jest ciężko, bo wiadomo, warunki są ciężkie, tak?
No, no właśnie, a jakie tam są warunki, jakby pan przybliżył panu Marku?
Ogólnie, jeżeli chodzi o to miejsce, Tanzania, Bukanga, to jest dokładnie w te miejsce, w którym mieszkaliśmy z Izą i Zosią, to było mniej więcej 50 do 100 metrów od największego jeziora na świecie, od jeziora Wiktoria. Także jeżeli chodzi o otoczenie, no to właśnie to był taki zachwyt, tak? Bo to był taki wyjazd skrajnych emocji. Od zachwytu po rozpacz, no bo najpierw człowiek się emocjonował właśnie zwierzętami, górami, całą przyrodą, a potem wchodziliśmy z takimi akcjami, z koleżankami musieliśmy pójść na przykład na jakąś wioskę, szukaliśmy dzieci do projektu, do wsparcia, gdzie była firma na przykład dawała $12 na miesiąc dla dziecka takiego wsparcia na szkołę, tak?
To jest dużo, bo nam się wydaje, no to też chciałabym, żeby wybrzmiało, nam $12 wydaje się no, relatywnie niewielkim.
No też nasze
pieniądzem.
Wrażenie też na początku takie było, i, ale jak poszliśmy już na tą wioskę, no to nie było osoby, którą by to nie wstrząsnęło, bo warunki, w jakich żyją rodziny, dzieci, no to trudno nawet to opisać, dlatego my tutaj nieraz tak w Polsce narzekamy, jak to nam źle i próbujemy sobie dorabiać teorie do naszego nieszczęśliwego życia, a trzeba nieraz dotknąć tego nieszczęścia, a tak naprawdę.
Zobaczyć je.
Tak, tak naprawdę. I wtedy patrzymy na to inaczej. I właśnie będąc w tych wioseczkach i patrząc na te dzieci, no to serce się ściskało, wiadomo. No i z tej biedy, na przykład, jak była rodzina 5-8 dzieci, trzeba było wybrać jedno dziecko. To teraz widzimy, jaka jest skala potrzeb i pomocy, tak? Bo te pieniążki wystarczyło na przykład, żeby wybrać jedno dziecko. Mhm. Akurat w tym domu, w którym my się znajdowaliśmy, to się nazywał Dom Dobrego Samarytanina.
I wy tam budowaliście szkołę dla tych wybranych dzieci.
Tak. Ogólnie ten Dom Dobrego Samarytanina to jest taki dosyć duży obiekt, którym zarządza siostra Ruth i dotarł tam też niedawno ksiądz Maciek I to jest bardzo duży obiekt, który ma bardzo duży potencjał. I teraz, no wiadomo, ja i koleżanki cały czas jakby szukamy różnych możliwości też wspierania, bo każda jakaś tam złotóweczka, każdy drobny wkład w te miejsce powoduje, że można więcej tych dzieci wciągnąć przyjąć do tego domu. Tak. Bo w tym domu znajdują się dzieci, które na przykład straciły rodziców, nie mają rodziców.
Czy to taki sierociniec?
Tak, można tak to nazwać. Mm-hmm. Straciły rodziców, albo rodzice nie są w stanie utrzymać, tak? Nie
bo
są w stanie wychować, nakarmić.
Tak. Mm-hmm.
No i wtedy te miejsce daje im takie warunki do życia i do pracy nad swoją przyszłością, bo wiadomo, że się podstawowe rzeczy, czyli ubrać, nakarmić, jest nocleg, ale potem też jakby praca polega na tym, że te dzieci się kształci, tak? Maluszki są kształcone na miejscu, przychodzi nauczyciel, tak? Od angielskiego. Starsze dzieci jeżdżą do szkoły, są zawożone codziennie samochodem. No i nasza praca polegała na tym, że no każdy miał swój jakiś tam potencjał, tak?
Mhm.
Każdy potrafił coś innego. No i jeżeli chodzi o Izę, no to ona tam dużo animacji z dziećmi przeprowadzała. Zosia prowadziła projekty, tak, które można było w internecie gdzieś tam przekazać. A ja byłem takim facetem od wszystkiego, można powiedzieć, bo zaczynając od animacji z dziećmi, no to wiadomo, trzeba było 100 różnych rzeczy naprawczych wykonywać na tym miejscu. Byłem piekarzem, byłem ogrodnikiem, byłem rzeźnikiem, że tak brzydko powiem, bo też były takie sytuacje. I każda rzecz, którą można było tam oddać, dać od siebie, no to sprawiała radość, tak? No i też każdy z nas jadąc tam też miał swoje projekty jakieś, tak? W głowie. Co, no jechaliśmy z pełnymi walizkami tak zwanych darów, no i byliśmy szczęśliwi, że mamy tyle rzeczy do przekazania, ale tak finalnie summa summarum na koniec się okazało, że my więcej stamtąd wywoziliśmy niż zawoziliśmy. Bo to, co nam dzieci dawały, to, co nam otoczenie dawało, to było naprawdę po stokroć większe, tak? I moim takim projektem na początek, na przykład to, z czym się zderzyłem, tak? Bo taki miałem plan, żeby na przykład wybudować dzieciom boisko do piłki nożnej.
Udało się?
Udało się, tak. Tylko, że ja miałem wizję całkiem inną tego boiska. To miało być profesjonalne boisko. Ja chciałem to zrobić tak naprawdę, tak jak wyglądają boiska na meczach piłkarskich u nas w lidze, tak? Ale tam człowiek się zderza z tym, że brakuje wszystkiego. No i to boisko musiało powstać. Powstało z tego, czym dysponowałem. No i bramki powstały z grubych desek, które tam były, z jakichś tam rozbiórek. Zostały pomalowane. Sam karczowałem boisko. Fiakowałem, jak to się mówi w Suahili, fiakowanie, czyli przycinanie trawy. Mhm. I to się odbywało nie jakimś sprzętem mechanicznym, tylko była tak zwana maczeta do fiakowania, czyli taka specjalna maczeta,
tak,
wygięta. No i trzeba było machać rączką. Także to boisko powstało i radość tych dzieci, jak to boisko powstało, a ja zawiozłem jeszcze 2 komplety strojów piłkarskich, czyli spodenki, koszulki, buty. I udało się stworzyć 2 drużyny w barwach narodowych polskich. Druga była w barwach tańzańskich. Rozegraliśmy mecz międzypaństwowy. No było dużo zabawy, dużo fanu, dużo uśmiechu i to była radość nieoceniona.
Jak długo pan tam był, panie Marku?
To było prawie 2 miesiące. Także to sporo czasu. Wydaje mi się, że na krótsze wyjazdy to chyba nie ma sensu, bo miesięczny wyjazd to człowiek nawet nie wejdzie dobrze w klimat, jeszcze tak nie wgryzie się, a wraca. A 2 miesiące to już jest taki fajny ten czas, żeby...
A też zaufanie, które musicie zdobyć.
No tak. No ale znowu potem 2 miesiące i powrót, no to wtedy pakowanie walizek i rozpacz wszystkich dzieci, nas, no nie było lekko, nie?
Mhm. Wróć pan.
No, teraz tak, no, ja mam na co dzień kontakt z siostrą Rut, która prowadzi to miejsce. Ona jest zawsze, za każdym razem powtarza, że Marek, przyjeżdżaj, pracy nie brakuje i na pewno się przydam. Tylko no, teraz jeszcze jestem aktywny zawodowo, tak? Ten pierwszy wyjazd miałem zaoszczędzonego trochę urlopu, to raz. Wziąłem trochę urlopu bezpłatnego.
Bo pan, panie Marku, pracuje w Markosie.
Tak, w firmie Markos w Głobinie.
U pana Kosowskiego.
Tak, i tutaj nawiązując właśnie, bo już wchodząc w ten temat firmowy, no to też jakby można ukłony w stosunku do zarządu, do pana Czarka, że darzą taką empatią, tak, do takich pomysłów, że nie robią ograniczeń, że pozwalają, że pomagają, no też...
Że ma pan do czego wrócić, rozumiem, no bo tak. To przede wszystkim o to chodzi, tak?
No dokładnie. No jestem długoletnim pracownikiem, no cały czas wydaje mi się, że jeszcze mam coś do zrobienia i że no, nie chce się mnie nikt pozbyć, tak? Także no powrót, miałem na powrót miałem otwarte
drzwi. Ja powiem
drzwi.
Nawet, przepraszam, więcej, że chwalą i wypychają pana gdzie się da.
No tak, patrząc pod tym kątem, to tak. Dla mnie to też jest takie nowe, tak, i ciężkie, bo przede wszystkim musiałem się nauczyć prosić, tak, no bo to też nie jest takie w naturze człowieka.
No nie, będąc... bo my jesteśmy skonstruowani na zasadzie dam sobie radę sam.
Tak jest, tak jest. A tutaj będąc wolontariuszem, to też taka wskazówka dla innych, no trzeba się tego nauczyć, tak, trzeba chodzić,
dumę schować w kieszeń.
Tak, powtarzać, prosić, do skutku, do bólu. Nieważne, to wszystko w dobrym celu, to nie jest dla nas. Tak?
Nie drzwiami, to oknem, rozumiem.
Dokładnie. No i ja taką zasadę uznaję. No, nauczyłem się też tam w Tanzanii czegoś takiego, tak dostałem taką ksywkę w ogóle od dzieciaków i od sióstr, które tam mieszkają. Nazwano mnie Hakuna Matata. Dlatego, że...
To ładnie.
Dlaczego tak mnie nazwano? Bo... kto by nie przyszedł z jakimś problemem, to ja zawsze mówiłem, nie ma problemu.
No nie ma problemu.
Nie ma problemu, czyli Hakuna Matata.
No bo jak pojechał pan, to już po to, żeby
no
coś
tak,
robić,
no
a
tak.
Nie tworzyć problemy.
Dokładnie.
Tak, problemy się tworzą tutaj.
Dokładnie.
Oj, tak, to rzeczywiście ja zazdroszczę. Na jakim to jest etapie? Co potrzeba tam? Bo pan mówi, że pracuje, nie jedzie. Rozumiem, że czeka pan do emerytury, żeby oddać się temu zajęciu? Czy
wydaje mi się, że może to się wydarzy wcześniej jeszcze, że uda się jeszcze zorganizować jakiś czas i pieniążki, żeby pojechać. No, chciałbym jeszcze wrócić w to samo miejsce, tak, bo już wiem, co tam jest potrzebne, znam otoczenie i będzie mi łatwiej od razu wkroczyć się, że tak powiem, do działań, tak?
No tak, to już zna pan środowisko,
no
oni pana
chodzi,
znają.
Nie?
A ja muszę zapytać, zanim odpowie mi pan na to pytanie, to tak nasuwa mi się w tej chwili, a zaraz pewnie zapomnę o tym, jak wielu dzieciakom udaje się pomóc w takich sytuacjach? Bo szkoła oczywiście, sierociniec oczywiście, tu boiska, tu wszystko super, rozwijamy miejsce, ale ilu z nich według pana potencjalnie dzięki temu ma lepszy start w życie? Czy oni w ogóle zostają, czy jadą, czy to się przekłada jakoś, ta pomoc?
Ta pomoc się na pewno przekłada i każda pomoc się przekłada, tylko tak jak już wspomniałem wcześniej, że skala potrzeb jest tak wielka, że wydaje się nieraz człowiek tak sobie tak analizując, to wydaje się, że no zrobiłem bardzo niewiele, tak?
No tak.
W tym, co można tam jeszcze zrobić. Ale no nie można też tak podupadać i wpadać w takie klimaty, no bo mówię, każde dziecko wyciągnięte z tej biedy, niech będzie jedno dziecko, tak?
Tak, oczywiście.
To jest uratowane dziecko od właśnie skrajnej nędzy. I tutaj te nasze działania w tym miejscu, no to nie była jakaś ogromna skala, tak? W tym miejscu
ja
jest 20 dzieci,
tak? Ja nawet nie
i możliwości są naprawdę duże. I każdy projekt, każde pieniążki, które mogą być tam jakoś przesłane, powodują, że tych dzieci może być tam więcej. Zwłaszcza w tym miejscu, o którym wspomniałem, że ma ten potencjał, żeby było wsparcie finansowe, bo to wiadomo, każde dziecko, no, żeby ubrać, wychować, nakarmić, to potrzebne są fundusze. No i ta skala tych dzieci jest na tą miarę finansową, jaka na tą chwilę tam jest, tak? A możliwości są, tak? I jeżeli będą ludzie dobrej woli, którzy będą chcieli pomagać i wspierać, siostra też założyła fundację, czyli teraz na tą chwilę to, co ja organizuję, to, co próbuję wesprzeć, to czy przez firmę, w której pracuję, przez pana Czarka, no to już te środki, jeżeli się jakieś tam uda zorganizować, idą już bezpośrednio w to miejsce. Tak?
Tam konkretnie, na te potrzeby dla tych dzieci.
Tak, konkretnie do Bukangi, do domu dobrego Samarytanina i tam one są już kierowane w te miejsce, gdzie potrzeba.
Czuje pan się spełniony odrobinę dzięki temu? Czy to jest tak, że to jest jak takie koło, w które się wpadnie, to już same trybiki się kręcą i to się po prostu dzieje, to dobro się dzieje?
dzieje się, ale to tak do pełnego spełnienia to nie. No, wracając tam do tego, co się wydarzyło w moim życiu, no to tak pewno musi się jeszcze dużo zadzieć, żebym się poczuł spełniony. No, jest jak jest, no teraz jakoś te swoje życie kieruję w jakimś innym, w inne miejsce. Daje mi to satysfakcję, ale mówię, do spełnienia to daleko, tak? Gdzie jeszcze dużo trzeba było zrobić.
Gdyby ktoś zechciał wyjechać na taki wolontariat, pojechać w to miejsce, tą samą drogą, tą samą ścieżką, którą pan poszedł, trzeba to zrobić? Czy po prostu już można się na przykład odezwać do siostry Ruth bezpośrednio?
Ja proponuję, jeżeli ktoś ma ochotę na takie wyzwanie, to też przejść, mi się wydaje, tą drogą, którą ja przeszedłem, tak? Bo kierunek nie jest ważny, bo tak jak mówię, potrzeb w Afryce jest multum, tak?
Na całym świecie, myślę.
Tak, Fundacja Salvati, która daje szeroki wachlarz możliwości i pomocy. I zgłaszając się, jeżeli chcesz zostać wolontariuszem, zgłóż się do tej fundacji, oni cię do tego przygotują, tak? Ułożą ci w głowie, dadzą ci narzędzia i sam pomyślisz, gdzie chcesz pojechać, tak? Gdzie chcesz polecieć, w którym kierunku. A tutaj, w to miejsce, o którym rozmawiamy, no to ja działam w tym kierunku, żeby zbierać środki, tak? I przesyłać, i żeby te środki tam działały, tak? Tam są osoby, które potrafią to zrobić, tak? A jak się uda komuś jeszcze tam pojechać, to na pewno już będzie miał teraz łatwiej, no bo my byliśmy pierwszymi.
Przetarliście szlak, tak, ścieżki.
Dokładnie.
No można by tak w nieskończoność rozmawiać, tam raz, że tak jak pan mówił, i pięknie, i strasznie jednocześnie, biorąc pod uwagę potrzeby, jakie tam są te ludzkie przede wszystkim. Ja wierzę w dobro, wierzę też w to, że dobro wraca, że trzeba być człowiekiem na plus, tak jak pan Marek, drodzy słuchacze, do czego namawiam. A za dziś dziękujemy pięknie. Ja będę z panem Markiem w kontakcie, mam nadzieję, i będziemy śledzić na bieżąco, podpowiadać, jak można wpłacać. I też oczywiście będzie podcast na naszej stronie internetowej z linkiem do zbiórki, gdyby państwo mieli ochotę wesprzeć także ten cel.
Ja jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wszystkim udanych wyjazdów i bycia wolontariuszem, nieważne gdzie, w każdym zakątku świata jest dużo do zrobienia, naprawdę, polecam.
A dobro wraca, proszę o tym pamiętać. Marek Głowacki, państwa i moim gościem. Kłaniamy się.